Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa. Naprawdę zaskakuje mnie frekwencja nagrywania odcinków podcastu w tym roku. Mam nadzieję, że to jeszcze nie ostatni odcinek. Jest to zdecydowanie nie pierwszy, bo już chyba trzeci odcinek w tym roku. I tak sobie pomyślałam wczoraj, jak natchnęło mnie do nagrania tego odcinka, że może będzie to pierwszy odcinek mojego podcastu ever, do którego się przygotuję i napiszę sobie odcinek podcastu, zanim zacznę gadać, ale oczywiście no to się chyba nigdy nie zdarzy. Wczoraj słuchałam sobie, słuchajcie, podcastu Okuniewskiej na temat ADHD i ona tam opowiadała o sobie, że ma takie zajawki i hiperfokus i że jeżeli na przykład wpada jej pomysł na jakiś projekt, to ma potrzebę taką, żeby realizować natychmiast ten projekt i że bardzo ją denerwuje, jeżeli to się dzieje za wolno i tak dalej. Więc no ja mam to samo. Podejrzewam, że mogę mieć podobny problem co ona. Problem / klątwę / błogosławieństwo, bo to tak zwykle z takimi rzeczami bywa. Ale i tak jestem w dużym szoku, że ona jest w stanie usiąść i napisać podcast. A ja, jeżeli nachodzi mnie wena na nagranie podcastu, no to jestem w stanie wstrzymać się pół dnia, ale na pewno nie dłużej. A gdybym miała siedzieć i pisać sobie scenariusz na podcast, to podejrzewam, że 94 razy bym porzuciła ideę w ogóle nagrania podcastu i bym się przerzuciła na coś zupełnie innego. Potem bym do tego wróciła, potem bym to znowu porzuciła i w efekcie kompletnie nic by nie wyszło z żadnego nagrania podcastu, a akurat jeżeli chodzi o tego typu projekty, to wychodzę z założenia, że done is better than perfect. Oczywiście nie będę miała nigdy takich sukcesów jak Okuniewska, zwłaszcza jeżeli będę robić takie rzeczy, jakie robię teraz, ale może nie jest to koniecznie moja droga kariery i życia, żeby mieć super przygotowane podcasty, ale żeby właśnie mieć taki bardzo spontaniczny pamiętniczek. I o czym bym chciała dzisiaj do Was gadać? No znowu o Szwecji i znowu o moich emigrancko-imigranckich rozterkach. Jednak zajmuje to sporą część mojej głowy, całkiem sporo energii. Myślę, że więcej niż sobie to na co dzień uświadamiam. Bo jak zaczynam o tym myśleć i rozkminiać, to jednak to moje mieszkanie w moim miejscu nieojczystym i te wszystkie różnice, które się rodzą na ten temat i z tego powodu są, kurczę, dużą częścią mojego życia, stwierdzam. I to są oczywiście zarówno różnice pozytywne, jak i negatywne, jak i bardzo dużo jest takich kwestii, które w Polsce i w Szwecji są po prostu na dwóch przeciwnych biegunach skrajności. I bardzo trudno byłoby mi w ogóle powiedzieć, gdzie jest lepiej pod tym względem. Natomiast do nagrania tego odcinka najpierw motywowało mnie po prostu duże zdenerwowanie, a nawet powiedzmy sobie szczerze wkurwienie, ponieważ moja relacja ze Szwecją jest takim powiedzmy love-hate relationship i ja cały czas nie do końca znalazłam tutaj swoje miejsce i trudno byłoby mi nazwać Szwecję domem. Natomiast już chyba mówiłam w poprzednich odcinkach, że gdzieś wyczytałam albo usłyszałam, że emigracja to jest zawsze droga w jedną stronę i no, nie mogłabym się z tym zgodzić bardziej, ponieważ wiem, że ogromnie zmienia to światopogląd, ogromnie zmienia to i otwiera i rozszerza perspektywę. I no, na pewno już nic nie byłoby takie same, nawet gdybym się z powrotem przeprowadziła do Polski. I wczoraj, powiem Wam, poszłam do dentysty i miałam taki trochę aha moment, ponieważ w zeszłym roku byłam u tej samej pani dentystki i po pierwsze nie miałam jeszcze wtedy ubezpieczenia zdrowotnego w Szwecji, miałam wtedy ubezpieczenie w Polsce i nie za bardzo wiedziałam w ogóle, jak to się je, bo tutaj ubezpieczenie też obejmuje usługi dentystyczne, a w Polsce nie. Nie wiedziałam kompletnie, nie miałam pojęcia, ile zapłacę. Nie wiedziałam za bardzo, do kogo idę. Pamiętam, że zbierałam wtedy rekomendacje na grupie Polacy w Sztokholmie. Zaufałam tym rekomendacjom, poszłam tam, nie wiedziałam, dokąd idę, nie wiedziałam, jak to będzie, nie wiedziałam, ile zapłacę. Też no, kompletnie nie wiedziałam, jak to będzie dalej. Tam to pani dentystka też mi mówiła, że ten brak ubezpieczenia to jest trochę kłopot i tak dalej. A no właśnie, wczoraj poszłam do tej samej pani dentystki I wiecie, no już wiedziałam dokąd iść, wiedziałam, kompletnie poszłam w ogóle bez GPS-u i oczywiście się zgubiłam, ale zgubiłam się już na ulicy obok, a nie gdzieś tam kompletnie w cholerze, że tak powiem. Miałam już ubezpieczenie i to też dało mi jakieś takie trochę poczucie bezpieczeństwa w tym kontekście, bo wiem, że to, co zapłaciłam teraz u dentystki, to kumuluje się na moim koncie i jeżeli będę miała jakieś grubsze rzeczy do robienia u dentysty, to już nie będę dużo płacić za to. Mniej więcej właśnie wiedziałam, ile zapłacę i też nie zawiodłam się, bo akurat nie zapłaciłam jakoś wcale dużo. No, powiem Wam, że samo to, że mogłam pójść gdzieś bez GPS-a na jakąś usługę, która niekoniecznie jest taką, wiecie, usługą, na którą się człowiek pali i nie może doczekać, no dało mi takie poczucie, że kurczę, jestem w domu i no jakoś tak się bardzo poczułam, wiecie, home, powiedziałabym. A też dzień wcześniej, muszę Wam powiedzieć, byłam u lekarza. I w zeszłym roku byłam tutaj u lekarza z no, praktycznie bliźniaczym problemem, ponieważ prawdopodobnie załapałam coś z wody z mojego ukochanego jeziora, w którym się kąpię no, praktycznie codziennie i to przez cały rok. Niestety nie wiem, czy to mój organizm po prostu we wrześniu ma jakiś ogromny spadek odporności, czy po prostu we wrześniu jest tak, że coś w tej wodzie się robi, natomiast już drugi rok z rzędu pod rząd, podobno już obie formy są poprawne i dopuszczane nawet przez słowniki, a przepraszam, jedna jest niedopuszczana cały czas przez słowniki przez to, że jest rusycyzmem, ale już obydwie są w użyciu jako poprawne, więc już nie będę się przejmować tym, czy mówię rusycyzmem, czy nie, a więc już drugi rok z rzędu mam ten sam problem. No i w zeszłym roku poszłam tutaj do lekarza i byłam ogromnie zawiedziona, ponieważ zostałam przyjęta przez pielęgniarkę, która stwierdziła, że zostałam pewnie ugryziona przez jakiegoś robala. Ja się zapytałam, jaki to mógł być robal. Ona mnie zbyła, powiedziała, że no jest taki robal, który tak gryzie, ale ona nie pamięta, jak to się nazywa i że mam się tam posmarować jakimś takim, wiecie, odpowiednikiem fenistilu i mam spierdalać ogólnie, bo niestety to jest główne zalecenie lekarskie lekarzy w Szwecji, mam wrażenie, żeby po prostu, wiecie, weź nie pierdol i idź, albo weź ibuprom, przepraszam, nie ibuprom, tylko Alvedon, paracetamol. Niestety to jest problem w całej Skandynawii. No a właśnie, a poszłam teraz do lekarza praktycznie z tym samym problemem i przyjęła mnie pani doktor. W ogóle to, że mnie przyjęto w ogóle do lekarza, to też było dosyć zaskakujące i oczywiście było to bardzo pozytywne zaskoczenie. Zostałam przyjęta naprawdę bardzo, że tak powiem, poważnie i też trochę się obawiałam, czy przypadkiem, żeby zostać wzięta na poważnie, to czy ja się nie muszę tam wtoczyć, wiecie, cierpiąca, trzymająca się za nogę i tak dalej, ale wtedy, kiedy się umawiałam, to rzeczywiście było bardzo źle i byłabym w stanie wtoczyć się do gabinetu cierpiąca i trzymająca się za nogę. Następnego dnia na szczęście już było lepiej wtedy, kiedy miałam wizytę, a mimo to właśnie zostałam bardzo poważnie przyjęta i co więcej, słuchajcie, od szwedzkiego lekarza dostałam receptę na antybiotyk, co spowodowało, że po pierwsze prawie się rozpłakałam ze wzruszenia, bo to jest szokujące, a po drugie trochę się zastanawiałam, czy przypadkiem nie znaczy to, że umieram, no bo szwedzcy lekarze, mówiąc najdelikatniej, nie są fanami przepisywania antybiotyków i to oczywiście nie jest jednoznacznie złe, ani jednoznacznie dobre. Jest to po prostu druga skrajność wobec tego, co widzę w Polsce, gdzie antybiotyki są no, nadprzepisywane. I oczywiście mam tutaj też przykład z własnego doświadczenia, ponieważ w zeszłym roku, jak poszłam praktycznie z tym samym problemem, aczkolwiek nie aż tak hardkorowym jak teraz, na telewizytę do dermatolog polskiej, to tylko wysłałam jej zdjęcia i opisałam problem mailem i zanim jeszcze do mnie zadzwoniła, to ja już dostałam SMS-a od tego tam e-pacjenta, że mam receptę na antybiotyk. I rzeczywiście ten antybiotyk pomógł, natomiast no, jest to dosyć znamienne, że lekarze polscy rzeczywiście bardzo chętnie te antybiotyki przepisują, podczas gdy szwedzcy nie przepisują ich praktycznie w ogóle. No i właśnie, wiecie, myślę, że dużą część moich takich dylematów, gdzie ja tak naprawdę przynależę i gdzie się czuję lepiej, powoduje to, że Szwecja i Polska to są dwie totalne skrajności. I w niektórych aspektach mogę powiedzieć, że Polska jest zdecydowanie lepsza, bardziej mi pasująca, bardziej mi przyjazna, bardziej profesjonalna, z lepszym dostępem do usług, z lepszą jakością tych usług i tak dalej. I odwrotnie, bo oczywiście w niektórych aspektach mogę też powiedzieć, że Szwecja jest zdecydowanie po prostu lepsza, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o dostępność niektórych usług, niektórych produktów i tak dalej. Więc jest to, kurczę, problem. I właściwie nie wiem, czy to jest taki problem, bo to jest problem, który jakoś tam mnie dotyka i mnie męczy na co dzień. Natomiast nie wiem, czy samym problemem jest to, że nie jestem w stanie jakoś tak określić za bardzo swojej przynależności, bo oczywiście emigracja to jest droga w jedną stronę i wiem, że gdybym teraz wróciła do Trójmiasta, które no, kochałam całym sercem i które było naprawdę moim takim wymarzonym miejscem do mieszkania, no to już nie byłoby to samo Trójmiasto, które opuściłam, ponieważ spojrzenie na Szwecję, na szwedzkie różne aspekty życia, na problemy pierwszego świata, które występują w Szwecji, to wiem, że gdybym nawet teraz się znowu przeprowadziła do tego ukochanego Sopotu, którego nawet w ogóle zmiany nie rozważałam i nie rozkminiałam, już na pewno nie na Skandynawię, no to już na pewno nie patrzyłabym na ten mój ukochany Sopot tak samo, jak patrzyłam wcześniej. I no, Trójmiasto ani żadne inne miejsce już na pewno nie byłoby takie same. No, plaża byłaby taka sama, ale to by było chyba na tyle, bo jak teraz na przykład odwiedzam Polskę, to niektóre rzeczy mnie strasznie ruszają. Wiecie, dopiero teraz widzę, jak dziwna jest narracja między ludźmi w Polsce, jak bardzo jako naród jesteśmy kłótliwi i konfrontacyjni. Jak bardzo się czepiamy siebie nawzajem i jak strasznie w ogóle agresywnie rozmawiamy ze sobą nawzajem. Ja żyłam tam, kurczę, przecież ponad 30 lat i no nigdy tego nie zauważałam, albo może jak nawet zauważałam, to wydawało mi się to tak zupełnie normalne, bo nigdy nie miałam porównania. A teraz jak mam porównanie, to strasznie mnie to dotyka. I kilka razy naprawdę aż zamierałam z przerażenia, co to będzie dalej, jak słyszałam na przykład jakiś dialog pomiędzy obcymi sobie osobami w Polsce, a potem sobie uświadomiłam, że kurczę, przecież ludzie tutaj tak żyją i tak właśnie się do siebie odzywają. Niesamowite. Wiecie, też przeraża mnie na przykład to, jak wygląda sytuacja na drogach w Polsce. Też no, zawsze wiedziałam, że poruszanie się po drogach w Polsce to nie jest jakieś fiku-miku i że generalnie nie jest tam bezpiecznie na drogach, ale no też właśnie, no, nie miałam porównania. Teraz jak mam porównanie, to autentycznie zaczęłam się bać jeździć po drogach w Polsce. Wprawdzie po autostradach w Polsce jeździ mi się dosyć dobrze, ale wciąż uważam, że jest to survival praktycznie i że jak jeździłam teraz bardzo dużo po Polsce, po polskich autostradach, to widzę, że bardzo dużą część mojej trasy spędziłam na przykład na zjeżdżając na prawy pas i przepuszczając jakiś jeden bardzo szybki samochód, z którego się robiły 4 szybkie samochody, bo jak tylko ci, którzy jechali za mną, zobaczyli, że ja zjeżdżam i że można, wiecie, zapierniczać teraz 200 na godzinę po lewym pasie, to chętnie z tej możliwości korzystali i ja po prostu jak debil potem zamiast 40 sekund na prawym pasie, to spędzałam na przykład 4 minuty na prawym pasie i za jakimś tirem. No więc to jest ogromna, ogromna różnica, jaką widzę. To, jak wygląda teraz sytuacja na obwodnicy w Trójmieście, jest po prostu absolutnie dołujące i nawet w czasie wakacji, chociaż akurat nawet w czasie wakacji, może nie powinnam tak mówić, ponieważ przecież Trójmiasto jest potwornie turystycznym miejscem, więc można oczekiwać, że w wakacje jest co najmniej tak samo źle jak w trakcie roku szkolnego, a być może nawet gorzej. W każdym razie, no również w czasie wakacji było bardzo źle na obwodnicy i trzeba dostosowywać swój harmonogram, trzeba dostosowywać swój plan dnia do tego, jak wygląda sytuacja na obwodnicy, jeżeli chce się przejechać z jednego miasta do drugiego. Niestety to oczywiście wynika również z tego, że Polska i Szwecja to są dwie skrajności, akurat jeżeli chodzi o moje postrzeganie tego, ponieważ w Polsce jest bardzo łatwo mieć samochód, bardzo jest to tanie, żeby mieć samochód. Dwu-, trzyosobowa rodzina ma często dwa albo trzy samochody, parkowanie jest za darmo. Nawet, kurczę, jak ktoś dostanie mandat za nieprawidłowe zaparkowanie, to ten mandat to w porównaniu ze szwedzkimi mandatami są grosze. No, jednym słowem jest bardzo, bardzo łatwo i przyjemnie mieć samochód, podczas gdy, wiecie, ja w Szwecji, w mieście, jako właściciel samochodu czuję się niemalże prześladowana. Natomiast nigdy nie widziałam tutaj takiego korku i nigdy w takim korku nie stałam, w jakim stałam praktycznie codziennie na wakacjach, jak byłam w Trójmieście na obwodnicy. Też przeraża mnie to, że na obwodnicy codziennie ktoś komuś wjeżdża w dupę i absolutnie nie są z tego wyciągane żadne wnioski, bo ludzie się po prostu spieszą, ludzie siebie wzajemnie chyba nienawidzą. Mają chyba pieniądze na naprawy tych samochodów, bo naprawdę codziennie widziałam stłuczkę taką, że ktoś nie zachowywał odległości i wjeżdżał komuś w dupsko, co jest po prostu dla mnie no, nie do pojęcia. Bo naprawdę jak tutaj muszę przejechać na przykład 300 km z jednego miejsca do drugiego, to to jest, kurczę, jak przejazd, wiecie, z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego dla mnie, bo no nie czuć tych kilometrów, bo jest po prostu dużo spokojniej na drogach i czuję się dużo bezpieczniej. Też taka no, ogromna, ogromna różnica, jaką widzę właśnie pomiędzy Szwecją a Polską. To, jak straszna jest kultura psiarzy. Wiecie, byłam prawie 4 tygodnie na wakacjach właśnie w Polsce i byłam w gigantycznym szoku, że nie miałam, słuchajcie, przez 3 tygodnie żadnego przypału z psami podbiegaczami, z jakimiś dziwnymi psami bez kontroli puszczonymi do moich psów. Agresywnymi, dziwnymi, z jeszcze bardziej agresywnymi i dziwnymi właścicielami i tak dalej. Ale ostatniego dnia mojego pobytu w Polsce naprawdę wydarzył się przypał, jakiego się nie spodziewałam w najśmielszych snach, ponieważ szłam sobie z psami w lesie i na ścieżce w lesie, po prostu w środku parku krajobrazowego jechał, słuchajcie, samochód terenowy, a przed tym samochodem był puszczony pies i ten pies wpadł mojego psa i go zaatakował. Także pozdro 600. No, więc cóż by tutaj dodawać? Wiecie, nie chcę się nakręcać, a bardzo mi jest łatwo się nakręcać, więc już wolałabym na tym te swoje przykłady różne zakończyć, żeby nie wpaść właśnie zaraz w nakręcanie się. Bo tak jak wspomniałam, kurczę, łatwo mi jest wpaść w jakiś taki totalny rage i niestety myślę, że ten mój rage i to nakręcanie się niestety wynika właśnie z lęku, ponieważ w Trójmieście, jakkolwiek teraz wiem, że dużo rzeczy by mnie wkurzało, to wiem, że to jest to takie moje miejsce na świecie, gdzie spędziłam chyba takie kluczowe lata swojego życia. I wiem na przykład, gdybym potrzebowała lekarza jakiejkolwiek specjalizacji, gdybym potrzebowała lekarza weterynarii jakiejkolwiek specjalizacji, wiedziałabym dokąd iść, a nawet gdybym nie wiedziała dokąd dokładnie iść, to wiedziałabym kogo zapytać i wiedziałabym, że ludzie prawdopodobnie, najprawdopodobniej, prawie na pewno mi pomogą. Więc czułabym się taka, wiecie, obstawiona, / zaopiekowana, a tutaj kompletnie, kompletnie tak nie jest. I taki śmieszny przykład, że w Trójmieście bardzo dużo jeździłam samochodem i powiedziałabym, że jeździłam dosyć odważnie samochodem i to ja zwykle byłam tą na tym lewym pasie, a jak przyjechałam tutaj do Sztokholmu, to strasznie zgrzeczniałam. I to nie tylko dlatego, że mandaty są bardzo, bardzo wysokie, ale przede wszystkim dlatego, że czułam się no, w obcym miejscu po prostu i na przykład nie bardzo bym wiedziała, co zrobić, gdyby na przykład auto mi się gdzieś rozkraczyło, nie wiedziałabym do kogo dzwonić, nie wiedziałabym do jakiego warsztatu potem z tym iść, nie wiedziałabym ile zapłacę, wiedziałabym tylko, że najprawdopodobniej bardzo, bardzo dużo. No i nawet sobie nie chcę wyobrażać, jak bardzo bym się czuła zagubiona i obco tutaj, gdybym nie miała Henia, który całe życie spędził w Sztokholmie. Natomiast i tak, pomimo tego, że właśnie miałam jego i teściową, no to i tak czułam się i trochę się czuję cały czas tutaj, no, na pewno nie aż tak bardzo zaopiekowana i obstawiona, jak miało to miejsce w Trójmieście. I też, wiecie, z racji mojego zawodu w Trójmieście miałam bardzo dużo kontaktów i praktycznie w absolutnie każdej branży mogłam liczyć na jakieś kontakty, wiedziałam, że kogoś znam, aż tu nagle z bardzo dobrego stanowiska pracy, które dawało mi właśnie ogromne możliwości, ogromne kontakty i dużą wygodę w życiu codziennym. I nie bardzo chcę tutaj przytaczać przykłady, mimo że tych przykładów jest no, gigantycznie dużo. I nawet są, kurczę, z tego roku i z tych wakacji, bo ja nadal mogę liczyć na te znajomości. Ale no wiecie, to są takie rzeczy po prostu, które sprawiają, że bardzo wygodnie się żyje, bo po prostu, no mówiąc całkiem wprost, można korzystać ze swoich znajomości i udogodnień z tym związanych. Tutaj tych udogodnień w ogóle nie mam i przyjechałam, wiecie, właśnie z takiego życia jak pączek w maśle na super stanowisko pracy, które właśnie dawało mi takie możliwości, do miejsca, w którym absolutnie nikt mnie nie znał, ani z pracy, z mojego zawodu, ani z triatlonu, ani w ogóle z niczego. I z jednej strony to jest mega możliwość, bo jesteś czystą kartką po prostu, która przyjeżdża do nowego miejsca i możesz tą swoją przyszłością i tym swoim wizerunkiem pokierować na bardzo różne sposoby, ale z drugiej strony jest taka bezradność, że jednak ten wizerunek się kreuje czasami poza twoją świadomością i poza twoją kontrolą, a jak się jest takim control freakiem jak ja, to jest bardzo trudne. No i wiecie, ja kurczę z Polski się wyprowadziłam jako pani dziennikarz, koordynator i pani kurczę redaktor kilku działów w największym regionalnym portalu internetowym. A moja pierwsza praca tutaj to było wyprowadzanie psów bogatym ludziom. Obrzydliwie bogatym ludziom. Także, no wiecie, bardzo to było też otwierające. O, właśnie śmieszną scenkę widzę przez okno, bo haha, muszę to nagrać. Dobra, sorry, musiałam na chwilę przerwać nagrywanie, bo była przeurocza scenka. Mianowicie wielki van policyjny specjalnie podjechał tutaj prawie mi pod klatkę, żeby włączyć koguty i zatrzymać się przed przedszkolem. Wszystkie dzieciory z placu zabaw przedszkolnego pobiegły do płotu, a policjanci otworzyli okna i zaczęli machać do dzieciorów, po czym pojechali. I już któryś raz widzę taką scenkę tutaj, aczkolwiek z tego, co tutaj obserwuję, to i tak policjanci nie robią takiej furory jak panowie ze śmieciarki, którzy jak podjeżdżają śmieciarką, to dzieciory po prostu rzucają wszystko i biegną z krzykiem do płotu i się przewieszają przez płot, aż panie przedszkolanki czasami muszą zgarniać te dzieciory, bo takie przewieszone na płocie mogły je po prostu powypadać z tego placyku zabaw. Tak więc, no urocza scenka. Ale teraz muszę przerwać i przewinąć, żeby w ogóle skumać, o czym ja mówiłam wcześniej. Dobra, już widzę, gadałam o wyprowadzaniu psów bogatym ludziom. No więc ja w Polsce miałam naprawdę taki zawód, którego przez długi czas bardzo nie chciałam zmieniać i taką pracę, przy której bardzo, bardzo długi czas myślałam, że no złapałam totalnie Pana Boga za nogi i absolutnie bym nigdy nie chciała tej pracy zmieniać i jest ona moją wymarzoną pracą. Okoliczności się zmieniły i wiem, że był taki okres w moim życiu, że wiedziałam, że nie chciałabym już tam akurat kontynuować swojej ścieżki zawodowej, prawdopodobnie też nie w tym zawodzie. Też no wiem, dlaczego stamtąd zrezygnowałam, nie tylko dlatego, że się wyprowadziłam. I prawdopodobnie no nic się od tamtej pory nie zmieniło akurat w tym aspekcie, więc bardzo możliwe, że również byłabym nieco zagubiona zawodowo, tak jak jestem teraz trochę zagubiona zawodowo. Już nie wyprowadzam psów bogatym ludziom, natomiast stanęłam teraz na takim rozdrożu, bo korporacja, w której pracuję na kawałek etatu, chciałaby, żebym zaczęła tam pracować na cały etat. I nawet nie wiem, czy ja się nad tym zastanawiam, czy po prostu mam tak ogromne FOMO, że zaprząta to moją głowę, bo ja wiem, że no, nie byłoby to dobre miejsce dla mnie do pracy, ale FOMO jest gigantyczne. Głównie dlatego, że zatrudnienie na szwedzką umowę o pracę to jest kraina mlekiem i miodem płynąca. Ogromne benefity socjalne, wiele tygodni płatnego urlopu, karnety na siłki i takie tam różne bzdety. Versus to, co robię teraz, czyli to, co kurczę, zaprząta moje serce totalnie. I przychodzi mi właściwie z dużą łatwością i ze stosunkowo niewielkim jeszcze nakładem czasu, a chciałabym mieć tego czasu więcej i więcej na to, bo robię po prostu swoje rzeczy i to są pieskowe rzeczy i nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek opowiadałam o tym w podcaście, bo naprawdę moje zawodowe życie mocno salto zrobiło, ponieważ no, po wielu, wielu latach przerwy wróciłam i to wróciłam naprawdę z przytupem do psiego świata. I nie wiem, czy wiecie, pewnie wielu z was wie, ale tak naprawdę moja przygoda z psami się zaczęła w 2002 roku i ze szkoleniem psów również. Wiele lat przed tym, jak dostałam w ogóle swojego pierwszego psa, to już się zajmowałam w cudzysłowie zawodowo psami, bo wystawiałam ludziom psy na wystawach i to była taka duża moja zajawka. Byłam w stanie wstać o 3 nad ranem i z obcymi ludźmi jechać wiele kilometrów, żeby przez, nie wiem, 5 minut wystawić im psa na wystawie za dara. Strasznie się wtedy dużo nauczyłam. Wystawy już mnie totalnie nie kręcą i nie chciałabym już psów wystawiać. Natomiast to zawsze była taka gigantyczna zajawka dla mnie, właśnie te piesełki. I trochę chyba z frustracji i z bezsilności ze względu na choroby smoka, bo smonik w dosyć młodym wieku zachorował na padaczkę, a potem się jeszcze okazało, że ma spondylozę, to chyba częściowo właśnie z tego powodu przeszłam do swojego własnego sportu i spędziłam wiele lat w wyczynowym triatlonie. No a teraz jak rzuciłam ten triatlon w 2020 roku i zaczęłam sobie już tylko sporty robić dla siebie i dla przyjemności i pojawił się w moim życiu dzikodem, który jest gigantycznie absorbującym psem, no to wszystko się tak naprawdę zmieniło i wszystko tak naprawdę przez dzika, bo ja wprawdzie próbowałam swoich takich starych pasji, bo poszłam na warsztaty z improwizacji, co kiedyś bardzo, bardzo dawno temu robiłam. Wróciłam do akwarystyki i po prostu miałam akwarium nawet w łazience i w kuchni. Miałam po prostu masakrycznie dużo akwariów, dużo rybek i też mnie to znowu kręciło. Wróciłam też do terrarystyki i zaczęłam sobie kupować różne jaszczurki i rozstawiać też teraria różne i się uczyć o różnych fajnych gatunkach i tak dalej. Zaczęłam pisać piosenki, co mnie w ogóle strasznie kręci i kurczę, chciałabym mieć czas, ale przede wszystkim chciałabym mieć przestrzeń w głowie na to, żeby robić takie rzeczy, bo to są też takie rzeczy, które ja robię totalnie na spontanie. Na przykład moje Nie Hot 16 Challenge powstało naprawdę w mniej niż 24 godziny, bo Kamil pewnego dnia rzucił pomysłem, żebyśmy nagrali Hot 16 Challenge, a ja powiedziałam, że nie, bo przecież nikt mnie nie nominował, więc po co mam ten nagrywać? A on powiedział, no dobra, no to masz tutaj muzę i jak będzie ci się chciało, to coś może nagramy. A ja włączyłam sobie tą muzę, jak wracałam od nich do domu i zaczęłam wymyślać tekst. I potem usiadłam do kompa i wieczorem napisałam cały tekst i tak mnie to wkręciło strasznie, że następnego dnia złapałam też za GoPro i nagrałam do tego teledysk. Potem ten teledysk, słuchajcie, zmontowałam w 2 godziny i wypuściłam do neta i jestem strasznie dumna z tego, naprawdę. Wiecie, no to totalnie było dla żartu i śmieszne i trochę głupkowate i w ogóle. Ale no masakrycznie mnie to cieszyło i jestem dumna z tego, że byłam w stanie coś takiego zrobić. I też kurczę, biorąc pod uwagę to, że ja byłam w tak złym stanie psychicznym wtedy i tak mi było źle w życiu i w ogóle, a naprawdę byłam w stanie nakręcić coś takiego, co, z czego emanuje taka radość i kreatywność i w ogóle. No fajne to było po prostu, strasznie bym chciała robić takie rzeczy. No i widzicie, jakbym poszła teraz do korpo na pełen etat, to już na pewno bym takich rzeczy nie mogła robić. Jak robię swoje rzeczy frisbowe, no to jestem w stanie robić takie rzeczy. I zobaczcie, jak uciekam dygresją, strasznie. Zaczęłam mówić przecież o swoich pasjach, do których zaczęłam wracać. I na szczęście się złapałam na tym, więc mogę to kontynuować. Więc na przykład zaczęłam też jeździć konno i też strasznie mnie to kręciło. Tylko miałam z tyłu głowy takie coś, że kurczę, uciekam w te konie tak naprawdę, mając w domu dwa psy, z którymi mogę trenować i to trenowanie z jakichś tam powodów mi nie pasuje, bo dzik jest na przykład bardzo trudny i że niedobrze się z nim trenuje i tak dalej. I kurczę, po prostu pewnego dnia nie pozostawił mi wyboru, bo okazało się, że albo się nim zajmę teraz i wyciągnę z niego to, co się da i mam nadzieję, że będziemy trenować i mieć jakieś tam fajne życie razem, ale to będzie wymagało dużo pracy ode mnie i ogromnego nakładu czasowego, albo będę się musiała zajmować tym, że będę przepraszać za jego zachowania i będę zaobserwowana nim i nie tylko ja ze względu na jego no chujowe zachowania, powiedzmy to sobie szczerze. Więc wybrałam bramkę numer jeden i to, kurczę, ogromna zmiana w moim życiu nastąpiła, bo no, znalazłam swoją starą pasję zakopaną gdzieś tam pod jakimiś dziwnymi wymówkami i obowiązkami i okazało się, że to absolutnie żyje we mnie, więc no, kształcę się teraz jak głupia, rozwijam swoje biznesy, uczę Szwedów do frisbee, pokazuję dyscyplinę i no strasznie mnie to kręci. Naprawdę, wiecie, nie chcę teraz zacząć rozpowiadać na ten temat, bo nie skończyłabym dzisiaj. Mam nadzieję, że to kiedyś będzie success story. Jak na razie jest to po prostu historia na temat ogromnej, ogromnej zajawki i czegoś, co też bardzo mnie uspokaja w tym moim konflikcie tragicznym i tym rozdarciem pomiędzy Szwecją a Polską. Ponieważ wiecie, w Polsce wszyscy znają do frisbee i w ogóle Polska jest gigantycznie mocna w tej dyscyplinie, a w Szwecji mało kto zna do frisbee, a ci co znają to prawdopodobnie znają dlatego, że im już pokazałam albo że widzieli, nie wiem, mój Instagram albo coś, więc w Polsce no nie mogłabym robić tego, co robię tutaj, a to, co robię tutaj, takie innowatorstwo i wprowadzanie czegoś nowego, co jest mi dobrze znane, jest po prostu strasznie wspaniałe. I podczas gdy mam naprawdę ogromny, duży konflikt i rozdarcie wewnętrzne, jeśli chodzi o to, że no też szwedzka kultura nie do końca mi pasuje i wiele rzeczy mnie po prostu denerwuje, powoduje, że jestem bezsilna, że mam w sobie właśnie dużo lęku związanego z tym, co będzie, jeżeli na przykład, nie wiem, coś się stanie któremuś z moich psów, no to takie na przykład pokazywanie frisbee i to, że na przykład komuś sprzedaje frisbee, jak ktoś zaczyna przygodę z tym sportem dzięki temu i pokazuje na Instagramie, jakiego piesę łapie frisbee po raz pierwszy w życiu. I to, że właśnie opowiadam tym ludziom na zajęciach, co to jest za dyscyplina i oni próbują i potem mówią, że było super, to naprawdę powoduje, że moje serduszko takie pokiereszowane tymi wszystkimi konfliktami wpada do takiego słoiczka z miotkiem i się tam pławi w tym miotku i wszystkie te kieresze i rany się zalewają tym miodeczkiem z cukiereczkiem i jest mi tak dobrze. Więc myślę, że całe to moje wkurwianie się i te wszystkie moje konflikty właśnie wynikają w bardzo, bardzo dużej mierze z tego, że jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze, nie odnalazłam do końca tego swojego bezpiecznego miejsca, tych swoich też kontaktów, nie ukrywajmy. I mam nadzieję, że to, co robię, również te kontakty i to bezpieczeństwo mi przyniesie. Przyniosą, przyniesie, sorry. Nie umiem już po polsku, ponieważ mieszkam za granicą. Więc tego możecie mi życzyć, myślę, i zdrowia, i dla mnie, i dla mojego mężyka, i dla moich piesków, bo to jest absolutnie najważniejsze. I jeżeli będziemy zdrowi cały czas, to no to tak naprawdę świat stoi otworem i wszystkie te mniejsze konflikty i rozdarcia wewnętrzne nie są aż tak bardzo wtedy palące, nie ukrywajmy, bo właśnie na tym opiera się głównie moja cała, całe to moje rozdarcie wewnętrzne opiera się właśnie głównie na tym, że coś się wydarzy i na przykład nie będę w stanie na to zareagować poprawnie / najlepiej jak się da, ponieważ nie jestem w swoim Trójmieście, gdzie mam wsparcie, kontakty, opiekę, wiedzę, dokąd trzeba iść oraz zaufanie do tego, że ci, którzy mają mi pomóc, znają się na tym i wiedzą, co robić i robią wszystko w swojej mocy, żeby było jak najlepiej. Więc no właśnie, życzcie mi tego, żebym ja też robiła wszystko w swojej mocy, żeby było jak najlepiej. Mam naprawdę ogromne nadzieje związane z tym, co robię teraz. Nie wiem, czy mogę powiedzieć zawodowo, bo to jeszcze nie jest mój zawód, ale czy mogę powiedzieć biznesowo? Powiedzmy po prostu to, co robię psiowo. Trzymajcie kciuki, żebym podjęła dobre decyzje, jeżeli chodzi o pokuszenie, które korpo mi tutaj daje i podsuwa. No i chyba tyle. No. Mam nadzieję, że słyszymy się jeszcze w tym roku. I cóż, do usłyszenia. Pa!